Czytanie z Księgi Sędziów. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: „Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd szczesz się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a przytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wypawiać Izraelitów z rąk filistyńskich”. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: „Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci”. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pana począł do niego oddziaływać. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka. Ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariasz. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i secery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie”. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś im dawał znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie na mnie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Przyjdź, Duchu Święty, i daj nam zrozumieć to Słowo, które dzisiaj jest do nas skierowane. Otwieraj nasze serca na prawdę, abyśmy przyjęli je z miłością i wiarą. Usiądźmy sobie. W dzisiejszych czytaniach, zarówno pierwszym z Księgi Sędziów, jak i drugim czytaniu z Ewangelii, mamy pewne rzeczy. Otóż byli ludzie sprawiedliwi, którzy nie mogli mieć dzieci. Zarówno Manoach i jego żona, jak i Zachariasz i Elżbieta. Obydwoje byli sprawiedliwi i obydwoje mieli bardzo poważny problem, ponieważ zarówno w czasie pierwszym, jak i w drugim bycie człowiek, który nie miał dziecka, to oznaczało jasne, że musiał być jakiś grzech, jakieś przekleństwo, że musieli coś złego zrobić, że spotkała ich taka kara. Tak to było odbierane przez ludzi z zewnątrz. A prawda była zupełnie inna, bo Pan Bóg miał plan. Swój plan, który jest inny niż zwyczajny ludzki plan. I moi drodzy, to się powtarza. Ta historia się powtarza bardzo często w naszym czasie, kiedy na przykład młodzi ludzie tak bardzo pragną mieć dziecka i nie mają swojego. Wówczas często decydują się na to, by adoptować. Wiadomo, że dzieci, którzy są porzucone, czy nie mają rodziny, jest dużo. I teraz ci rodzice przyjmują te dzieci jako swoje, wychowują, okazują tę miłość, dają im wszystko, a Pan Bóg im jeszcze pobłogosławi, bo wtedy jeszcze ze dwójkę swoich otrzymają w sposób zupełnie nie do przyjęcia, nie do pojęcia i nie do zrozumienia przez nasz ludzki umysł. Ale widzimy, że w przypadku wielkich ludzi, w przypadku ludzi, których Pan Bóg ma wielkie plany, jest właśnie problem. I taki problem był w przypadku Manoacha i jego żony, której imienia nie znamy. Jest tylko mówione kobieta. I w przypadku Zachariasza i Elżbiety. Wszędzie pojawia się mąż Boży. W pierwszym przypadku przyszedł, powiedział. I co ta kobieta zrobiła? Uwierzyła. Ta kobieta uwierzyła. Przyjęła to łatwo. I widzimy, i tu mamy różnicę, którą dostrzegamy. Często mówimy, że kobiety mają inną percepcję, są bardziej otwarte na ducha i prędzej uwierzą Bogu. Prędzej. Natomiast z mężczyznami jest problem. Zastanawiamy się, dlaczego na przykład Pan Bóg nie posłał anioła Gabriela do Elżbiety, tylko akurat do jej męża Zachariasza. No może dlatego, że ten był kapłanem. Był w przybytku, a więc w najświętszym miejscu, kiedy składał ofiarę kadzenia. I wyobraźmy sobie, ujrzał archanioła Gabriela. Kochani, archanioł Gabriel to nie jest jakiś aniołek. To jest potężny archanioł, który stoi przed Bogiem. Po prawej stronie stoi Pan Jezus, Syn Boży, a po drugiej stronie archanioł Gabriel. Gabriel oznacza Bożą moc. Ten archanioł posiada bardzo potężną moc. Jest takim archaniołem do zadań specjalnych, o największej randze. I czytamy, że przyszedł do Daniela w księdze Daniela. Możemy sobie znaleźć ten fragment. Bardzo ciekawa historia. I przyszedł do Zachariasza. I przyszedł później do Maryi. I w czym jest problem? Że my myślimy po ludzku i tak naprawdę Panu Bogu nie wierzymy. Zachariasz, będąc kapłanem, sprawując święte czynności, myślał kategoriami ludzkimi. Myślał tak, jak każdy myśli po ludzku. To jest niemożliwe. Moja żona już ma tyle lat, to jest niemożliwe, żeby mogła mieć dziecko. Medycyna mówi, że najstarsza kobieta, która urodziła dziecko, ma 53 lata. Albo 54. To są badania naukowe. No więc Elżbieta miała więcej. No i no w czym problem? No mógł powiedzieć, to jest niemożliwe i miałby do tego pełne naukowe uzasadnienie. Ale co? Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tak jak Sara urodziła, mając prawie 100 lat, urodziła Abrahama. Źle. Abrahamowi Izaaka, przepraszam. Sara urodziła Izaaka. Tak samo ta kobieta, żona Manoacha, urodziła Samsona. I tak samo Elżbieta urodziła Jana, będąc już w podeszłym wieku. I to jest niezwykłe. I tutaj, moi drodzy, dotykamy największego problemu naszej wiary. Że nam się wydaje, że Pan Bóg nie może wszystkiego. Że owszem, pewne rzeczy może, ale nie aż takie. Albo na przykład komuś innemu może coś sprawić, że tam powiedzmy coś się stanie, coś się wydarzy, ale mi to na pewno nie, bo ja sobie na coś takiego nie zasłużyłem albo nie zasłużyłam. Nic podobnego. On wszystko może. I żąda jednego. Wiary. Żąda wiary. Czym jest wiara? Ktoś powiedział, że wiara to jest pewien system światopoglądowy, jest pewien spójny system wartości. Zgadzam się z tym, więc w to wchodzę i staram się według tego żyć. To jest tylko na poziomie rozumu. To nie jest do końca wiara. Kochani, prawdziwa wiara to jest życie w Duchu Świętym. Kiedy były rekolekcje ewangelizacyjne w naszej parafii, kiedy weszliśmy w tą wiarę naprawdę na żywo, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, kiedy to wszystko, żeśmy przeszli te 6 kroków karygmatu, to w tym momencie Jezus mógł zacząć nas działać, jeżeli byśmy mu na to pozwolili. I teraz widzimy na pewno skutki i owoce działania Jego w nas. I kolejnym etapem, czy za tym idą decyzje? Czy moje decyzje idą za tym, co wyznaję? I kolejna rzecz, próba wiary, która przychodzi nieustannie. Zauważmy, przyszedł Gabriel do Zachariasza i mówi mu, słuchaj, twoja żona urodzi syna. Mówi, nie, to niemożliwe. Czasami ktoś może powiedzieć, no pamiętamy, tutaj był Mateuszek, chłopczyk, któremu Jezus uratował życie i to po prostu był taki znak ewidentny dla wszystkich dzieciaków, które się modliły, że po prostu no, nie było żadnych wątpliwości. I to się powtórzyło jeszcze w tym roku raz. Lekarze byli tak, lekarze powiedzieli znowu, mówią, że koniec, już po dziecku. Ja nie zapomnę, kiedy szedłem z jego tatą przez oddział w Prokocieniu. Był bardziej załamany niż po pierwszej operacji. Okazuje się, że ta wznowa rosła, rosła, rosła i w pewnym momencie coś dziwnego się stało. Radiolodzy nie mogli określić, jakie to jest duże, a potem im powiedziano, nie mogli określić, bo tego nie ma, proszę pana. Tego nie ma. A profesor z Katowic, który miał go operować, mówi, jak ja panu Bogu dziękuję, jak ja się cieszę, że nie zdążyłem go zoperować. I powiem wam szczerze, trudno mi było w to uwierzyć, że Pan Bóg może to zrobić. I Pan Bóg nam pokazuje, jaka mała jest nasza wiara. I w przypadku tego Zachariasza każdy z nas może się odnaleźć. Nie dowierzam. Owszem, wierzę w Pana Boga, tak. Wierzę, że Pan Jezus zmartwychwstał, tak. Ale w to, że Pan Bóg może dokonać cudu w moim życiu, nie. To już za dużo. I właśnie i tu jest nasz problem. Jeżeli nie ma tego pójścia na całość, no to jak my nie idziemy na całość w wierze i ufności, to Pan Bóg też nie idzie na całość. No i wiara jest takim czymś, takim... Wyobraź sobie, że smażysz kotleta w temperaturze 50 stopni. Co z tego wyjdzie? No nic. Będziesz smażył przez cały dzień i co? I będzie guma, tak jak 100 mil dębica, nie do zjedzenia. Tak samo wiara, że nie ma tego żaru, nie ma tego, tej takiej mocnej wiary i całkowitego oddania się Panu Bogu, to w tym momencie nie widzimy owoców. Czyli mamy drzewo, które rośnie, ma liście, ale nie ma owocu. Natomiast wtedy, kiedy idziesz na całość za Jezusem, to wtedy wiara wydaje owoce. I wtedy żyjesz pełnią życia. Owszem, są pewne inne konsekwencje tego, że inni cię mogą nie rozumieć, ale ty masz Boga w sercu. Tobie nie potrzeba akceptacji ludzkiej, bo ty żyjesz w Duchu Świętym. I kochani, i o to chodzi. Maryja powiedziała, niech mi się stanie. Zachariasz powiedział, to jest niemożliwe, moja żona jest za stara. W kim się odnajduję? Kto jest dla mnie bliski? I na to pytanie niech sobie odpowiedzą dorośli. A na to pytanie, a teraz dzieciom zadajemy pewne pytania, tak, już tu się poruszenie stało. Bardzo dobrze, kochani, dzisiaj mamy kolejny dzień. Tak jest, to nasze spotkanie jest bardzo ciekawe. Dobrze, pytanie, gdzie wychodził Edmund wcześnie rano? Bardzo dobrze, do kościoła, a nie do sklepu? Nie, nie, dobrze. W jaki sposób pan Edmund rozmawiał z Bogiem? Proszę bardzo. Modlił się. Bardzo dobrze. Kolejne pytanie do was. Widzimy tutaj coś najbardziej świecącego na biało. Co w tym kościele najbardziej świeci na biało? No. Proszę. Figura Matki Bożej. Dlaczego? Dlatego, że ona z nami czuwa. Teraz bardzo trudne pytanie. Na piątkę. Myślę, że dzieci młodsze, nie wiem, czy nie podpowiadać, rodzice nie będą podpowiadać. Klasa czwarta, piąta i szósta. Uważnie słuchają. Jaką uroczystość obchodzimy 8 grudnia? 8 grudnia. Proszę. Ale jakiej, Karol? No to wiemy, że Matki Boskiej, tak. Nie gromnicznej, nie? Bardzo dobrze. Matki Bożej niepokalanie poczętej. Dobrze. I teraz jeszcze trudniejsze pytanie. Co to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta? Proszę. To znaczy, że jakiego grzechu? I że w ciągu życia nie popełniła żadnego grzechu. Bardzo dobrze. Kochani, wiemy już, dowiedzieliśmy się w czasie naszych spotkań, że Edmund bardzo kochał dzieci, bardzo kochał Pana Boga. Dla sierot był tak jak tata. Miał dobre serce, kochał ojczyznę Polskę. A dzisiaj dowiemy się, kogo Edmund najbardziej kochał. Kochani, jak już powiedzieliśmy sobie na tej, ta figura przedstawia Matkę Bożą. Teraz tak, jak myślicie, na obrazach, bo są różne obrazy, akurat tutaj ta figura jest taka, jak przeważnie wam się kojarzy, jak jest ubrana Matka Boża, no, w jakim kolorze się ubiera, no, proszę. Na biało albo na niebiesko. Kto z was pamięta, jak widzący z Medjugorje widzą Matkę Bożą? Ja to mówiłem kiedyś. Jak jest ubrana, w jakiej sukience i jak jest ubrana, no? No, proszę, powiedz, kolega. Jak? Nie, akurat nigdy nie przychodzi w białej. W szarej, bardzo dobrze, w szarej sukience, dobrze. Co ma na głowie? Nad głową, ale na głowie co ma? Proszę. Nie na głowie, nad głową, wokół, tak, o. Ale na głowie co ma? Nie, Paweł. Nie. Co? Jak to się nazywa? Dziewczyny, jak to się nazywa? To co Matka Boża ma na głowie? Czapkę, nie czapkę. Bardzo dobrze, koleżanka nam tam mówi z tyłu. Co Maryja ma na głowie? Powiedz głośno. Welon. Bardzo dobrze, welon. Jakiego koloru ten welon jest? Biały. Dokąd sięga? Do ziemi. Do ziemi. Czyli szara sukienka, biały welon. Dobrze. Jakie włosy ma Maryja? Proszę. Czarne. Jakie oczy? Niebieskie. Tak. Tak ją widzą wszyscy widzący z Medjugorje. Tak wygląda. Zawsze w szarej sukience, w białym welonie, czarne włosy, niebieskie oczy. I tak jest piękna, że po prostu aż ich zatyka. Po prostu to piękno po prostu powoduje, że no nie są w stanie oddychać aż nawet, jak widzą, jaka jest piękna. I teraz zadali Matce Bożej pytanie: Maryjo, powiedz nam, dlaczego jesteś taka piękna? I jak Maryja odpowiedziała? Pawełek, powiedz nam. Bardzo dobrze. Słyszeli wszyscy? Jestem piękna, bo kocham. Właśnie, moi drodzy. Pamiętacie? A teraz dobrze. Kolejne, teraz pytanie do dziewczyn, bo one lepiej to pamiętają. Edmund założył zgromadzenie sióstr służebniczek. I teraz mi powiedzcie, jak te służebniczki były ubrane? Nie tak, bo one już potem jesteście dziewczynami? Kto tam jest dziewczynką? Proszę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kochani. Teraz dziewczynki nam powiedzą, jak pierwsze służebniczki, które założył Edmund, były ubrane. Proszę bardzo. Niebieska sukienka. Biała chustka. I co jeszcze? I różaniec. Bardzo dobrze. U pasa różaniec. A na piersiach miały krzyż. Bardzo dobrze. I moi drodzy, ten strój, kogo miał ten strój przypominać? Maryję. Bardzo dobrze. Czyli one chciały być tak dobre i kochać Pana Boga tak jak Maryja. Kochani, błogosławiony Edmund kochał Maryję. A dlaczego? Co Maryja zrobiła? Pamiętacie na początku, co mówiłem? tak uzdrowiła go, kiedy on już był nieżywy, kiedy lekarz powiedział, że już koniec. Maryja zaczęła tak, jego mama zaczęła się tak bardzo mocno modlić do Matki Bożej i kiedy wróciła, Edmund już siedział i rozrabiał, tak. I rozrabiał i był uzdrowiony. Moi drodzy, Edmund żył w czasie, w którym były bardzo ważne wydarzenia dla Kościoła. Mianowicie wtedy ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Otóż, moi drodzy, ten dogmat, jest to takie słowo jak dogmat. Jest to trudne słowo, na pewno nie wiecie, co ono oznacza. Kochani, dogmat to jest taka niezaprzeczalna prawda wiary. Na przykład to, że Jezus jest Synem Bożym. O, to jest dogmat. To, że Syn Boży stał się człowiekiem, to jest dogmat. Czyli to jest prawda, która się w Kościele nie zmieni. I każdy wierzący człowiek musi to przyjąć i nie ma innej możliwości. I moi drodzy, takim dogmatem, taki dogmat został ogłoszony, że Maryja jest niepokalanie poczęta. I dlatego Edmund dał swoim siostrom nazwę służebniczki Bogu Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. I posłuchajmy sobie teraz, jak ten dzień ogłoszenia dogmatu przeżył błogosławiony Edmund. Jak on to wszystko wspomina? Posłuchamy teraz, co on wtedy zrobił. No, proszę bardzo, posłuchajmy, jak to, co on nam powie.
Wstałem przed 6:00. Poszedłem na mszę świętą ruratnią. Podczas tejże mszy świętej przyjąłem komunię świętą i byłem na kazaniu i mszy świętej godzinkowej. Dopiero między 10:00 a 11:00 wypiłem kawę i poszedłem na sumę. Dzisiejsza uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dla mającego się dzisiaj dopełnić potwierdzenia tej świętej tajemnicy przez Stolicę Apostolską, przejmowała mnie szczególnie głębokim i rzewnym nabożeństwem. Zjadłem obiad i znowu pośpieszyłem na nieszpory z wystawieniem, asystą i odsłonięciem ołtarza. Gdy wróciłem do domu na 18:00, gwiazdy świeciły, wieczór był ciemny. Ślicznie mi dzień dzisiejszy przeszedł. Przy świecy zacząłem nabożeństwo, przy świecy skończyłem.
Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do ministrantów, ekspertów tutaj naszych. Ile godzin czasu spędził Edmund w kościele? Ja pytałem, ile godzin?
24.
Nie? 12. Bardzo dobrze. 12 godzin. Dobrze. Czyli to jesteś ty, to już dobrze. 12 godzin, bardzo dobrze. 12 godzin w kościele. Wyobraźcie sobie, jak bardzo kochał Maryję, jak bardzo się cieszył z tego, że ona została ogłoszona niepokalaną. Powiem wam, nie wiem, czy jakiś ksiądz wtedy był w kościele tyle, co błogosławiony Edmund. To jest niesamowite. I czy tam się mu nudziło? Czy ktoś go tam trzymał, stał nad nim z kijem? Masz siedzieć tu, nie wolno ci się ruszać? Nie. Kochani, on tak bardzo kochał Jezusa i Maryję, że potrafił cały dzień spędzić na modlitwie. To jest niesamowite. I się cieszył z tego. Jeszcze przyszedł do domu i się cieszył, że właśnie spędził cały dzień. Dobrze. Teraz macie, każdy z was ma medalik. Medalik Matki Bożej. Teraz nie musicie ściągać, ani pokazywać. Na tym medaliku Matka Boża stoi na czym? Nie patrz teraz, koniec, nie patrzymy teraz, tylko myślimy, włączamy wyobraźnię. Na czym stoi Matka Boża na tym medaliku? Nie. Na niebieskim czymś. Co to jest to niebieskie coś? Co? Na czym nie na obłoku? Na kuli ziemskiej. Bardzo dobrze. A ona tam depcze jakieś coś. Co ona tam depcze? Co tam jest? Jakie to zwierzak jest? Wąż. Kim jest ten wąż? Tak, to jest diabeł. To jest zły duch. I tak jak, kochani, wiecie, Maryja jest odpowiedzialną za walkę duchową na ziemi. Ona i jej potomstwo miażdży głowę węża. Powiedział, jak rodzice byli, myślę, że byli na filmie Ziemia Maryi. Być może kiedyś będzie jeszcze dostępny, już go w Sączu nie ma, ale będzie na pewno. Może się nam uda go sprowadzić do parafii. Ja postaram się zrobić tak, żebyśmy tutaj sobie obejrzeli ten film. Kochani, to jest bardzo mocny film. Bóg powiedział do niego, niewiasta, kobieta cię pokona. Ona zmiażdży twoją głowę. Dla szatana to była straszliwa kompromitacja. On się na to nie chce zgodzić. Ale kochani, tak naprawdę Maryja jego pokonała i ona, jej niepokalane serce zwycięży. I na koniec takie hasło, które mają siostry służebniczki, one ich hasłem, takim, które powtarzają codziennie, to jest takie hasło, które brzmi następująco. Na większą chwałę Boga i cześć niepokalanej dziewicy. Te dziewczęta, które wstępują do zgromadzenia sióstr służebniczek, one postanawiają oddać swoje życie Jezusowi na chwałę Bożą i cześć niepokalanej dziewicy. I w swoim życiu starają się upodobnić do Maryi. I to jest ich charyzmat, to jest to, czym one żyją. I na koniec oczywiście hasło, które otrzymacie na świeczkach. Kto nam dzisiaj przeczyta? Patrz się, proszę, kolego, bardzo ładnie. Proszę bardzo.
Gdy niepokalaną kochasz, to pokonasz nawet smoka.
Bardzo ładnie. Gdy niepokalaną... Czekaj, jeszcze nakleisz tam. Gdy niepokalaną kochasz, to pokonasz nawet... Smoka wawelskiego? Jakiego to smoka? Tak, to jest oczywiście diabła, czyli naszego największego wroga. Proszę bardzo. Dobrze, pytanie do pierwszaków. Są pierwszaki, rączka do góry? Jakieś? Są. Proszę bardzo, bez jakiego grzechu poczęła się Maryja? Jakiego grzechu nie miała Maryja? Pierwsza klasa. Proszę. Chodź. Proszę bardzo. Dalej. Jakie święto obchodzimy 8 grudnia? Proszę bardzo. Proszę. Miałeś już świeczkę, czy nie jeszcze? Miałaś. No to kto jeszcze nie miał? Chodź. Nie miałeś świeczki, tak? Proszę bardzo. Tu masz zadanie. Na tej świeczce jest. Dobrze. Pod jakim wezwaniem jest nasza parafia? Proszę. Ać. Bardzo ładnie. Pięknie. Matki Bożej Królowej Polski. To tam jest świeczka dla ciebie i zadania. Przypomnę, drogie dzieci, te świeczki wszystkie przyniesiecie w ostatnie roraty we Wigilię rano, a potem będą zawieszone na choinkach. I tam na każdej podpiszecie się, że to zadanie wykonaliście, które tam na tej świeczce było. To jest najpiękniejsza rzecz, bo wtedy dacie dar i ilekroć tu przyjdziecie, to będziecie widzieć swoją świeczkę na choince. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz powstańmy i zanieśmy teraz do Matki Bożej nasze wspólne, do Pana Boga przez przyczynę Jezusa Chrystusa i naszej Matki Maryi nasze wspólne modlitwy i błagania.